Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Continuous Discovery Habits Teresy Torres to Poradnik Z obszaru zarządzania produktem, projektowania i rozwoju cyfrowych usług. Jego głównym celem jest zastąpienie sporadycznych badań rynku stałą praktyką odkrywania potrzeb klientów. Autorka przekonuje, że zespoły nie powinny oceniać swojej pracy wyłącznie przez pryzmat dostarczonych funkcji, makiet czy fragmentów kodu. Ważniejsze są rezultaty, czyli realne zmiany w zachowaniach klientów oraz efekty biznesowe. Książka opisuje proces, który łączy regularne rozmowy z użytkownikami, wspólne podejmowanie decyzji, porządkowanie problemów i szybkie testowanie założeń. Jej najbardziej rozpoznawalnym narzędziem jest drzewo możliwości i rozwiązań, pomagające przejść od celu do potrzeb klienta, pomysłów i eksperymentów.
Torres pisze przede wszystkim dla menedżerów produktu, projektantów i inżynierów. Ale jej podejście jest użyteczne także dla liderów chcących ograniczyć koszt tworzenia nietrafionych produktów.
To nie jest pełny podręcznik metod badawczych, lecz praktyczny system organizowania ciągłego discovery w codziennej pracy zespołu.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od dostarczania funkcji do mierzalnych rezultatów dla klienta i firmy, punktem wyjścia książki jest rozróżnienie między wynikiem pracy a rezultatem. Wynikiem może być nowa funkcja, wdrożona aplikacja albo ukończony sprint. Rezultat oznacza natomiast zmianę, którą produkt wywołuje, na przykład częstsze używanie usługi.
Skuteczniejsze wykonanie zadania przez klienta lub poprawę istotnego wskaźnika biznesowego.
Torres uważa, że skupienie na samym dostarczaniu prowadzi łatwo do pozornej produktywności. Zespół może terminowo realizować plan, a mimo to nie tworzyć wartości.
Ponieważ rozwiązany problem nie był wystarczająco ważny, albo przyjęte rozwiązanie nie zmienia zachowania odbiorców.
Orientacja na rezultat porządkuje decyzje podejmowane na początku i w trakcie rozwoju produktu.
Najpierw trzeba określić, jaki efekt ma zostać osiągnięty, a dopiero potem badać, jakie potrzeby klientów mogą do niego prowadzić. Dzięki temu lista funkcji przestaje być planem samym w sobie, staje się jedynie zbiorem hipotez o tym, co mogłoby zadziałać.
Takie podejście utrudnia też rozstrzyganie sporów na podstawie stanowiska, hierarchii lub osobistego gustu.
Zamiast pytać, czyj pomysł jest lepszy, zespół pyta, która możliwość ma najbardziej wiarygodny związek z celem i jakie dowody są potrzebne przed inwestycją.
Autorka nie sugeruje, że każdą decyzję da się sprowadzić do jednej liczby. Podkreśla jednak, że świadome powiązanie potrzeb użytkowników z rezultatami jest konieczne, jeśli discovery ma wpływać na strategię, a nie być dodatkiem do procesu wytwarzania.
Po drugie, kotygodniowy kontakt z klientami jako stałe źródło decyzji produktowych, centralnym nawykiem proponowanym przez Torres, jest regularny.
Zwykle kotygodniowy kontakt z klientami. Nie chodzi o wielki projekt badawczy wykonywany raz na rok, ani o zbieranie luźnych opinii po premierze.
Stały rytm rozmów ma zapewniać zespołowi aktualny kontakt z kontekstem, w którym ludzie korzystają z produktu oraz z problemami, które próbują rozwiązać.
To ważne, ponieważ pamięć o wcześniejszych badaniach szybko zastępują założenia, a rynek, potrzeby i zachowania użytkowników mogą się zmieniać.
Autorka szczególnie akcentuje rozmowy o konkretnych, minionych sytuacjach, a nie pytania o to, co respondent chciałby otrzymać w przyszłości.
Deklaracje klientów bywają użyteczne jako punkt wyjścia, lecz słabo przewidują faktyczne zachowanie.
Znacznie więcej można zrozumieć, analizując, co dana osoba zrobiła, dlaczego wybrała określony sposób działania, jakie napotkała ograniczenia i z czego musiała zrezygnować.
Taki wywiad pozwala odkrywać okazje produktowe bez przerzucania na klienta obowiązku projektowania rozwiązania.
Regularność ma także wymiar organizacyjny.
Kiedy rozmowy są wpisane w zwykły tydzień pracy, rekrutacja uczestników, przygotowanie pytań i synteza wniosków przestają być wyjątkową akcją wymagającą osobnej zgody.
Wiedza o kliencie dociera szybciej do decyzji. Metoda wymaga jednak dyscypliny i dostępu do użytkowników.
Więc zespoły muszą świadomie zaplanować sposób rekrutacji oraz chronić czas na analizę, nie tylko na samo prowadzenie spotkań.
Po trzecie, trio produktowe i wspólna odpowiedzialność za odkrywanie problemów. Torres proponuje, by podstawową jednostką discovery było trio produktowe menedżer produktu. projektant i inżynier. Każda z tych ról wnosi odmienną perspektywę. Menedżer łączy pracę z celem biznesowym i priorytetami. Projektant pomaga rozumieć doświadczenie użytkownika oraz formę rozwiązania, a inżynier wcześnie ocenia techniczne możliwości, koszty i ryzyka.
Wspólna obecność w procesie odkrywania ogranicza sytuację, w której jedna osoba interpretuje wypowiedzi klientów, a reszta zespołu dostaje już gotowe wymagania.
Model ten zmienia kolejność współpracy. Projektowanie i analiza wykonalności nie następują dopiero po zatwierdzeniu pomysłu. Są częścią dochodzenia do tego, jaki problem warto rozwiązać i w jaki sposób.
Inżynier może zauważyć, że proponowany eksperyment jest kosztowny lub że istnieje prostszy wariant techniczny.
Projektant może wskazać, że problem wynika z całej ścieżki użytkownika, a nie z braku pojedynczej funkcji. Menedżer może skonfrontować odkrycie z oczekiwanym rezultatem biznesowym.
Tak powstają lepiej ugruntowane decyzje. Nie oznacza to, że trio ma zastąpić pozostałe kompetencje, takie jak analityka, badania użytkowników, marketing czy obsługa klienta.
Książka przedstawia je raczej jako niewielki rdzeń, który ma bezpośredni kontakt z dowodami i bierze odpowiedzialność za wybory produktowe.
Praktyczna wartość tego układu polega na skróceniu pętli przekazywania informacji.
Zespół nie musi polegać wyłącznie na streszczeniach badań, dlatego łatwiej zauważa niepewność, podważa własne interpretacje i wspólnie tworzy kolejne hipotezy.
Po czwarte, drzewo możliwości i rozwiązań porządkuje drogę od celu do eksperymentu. Drzewo możliwości i rozwiązań jest wizualnym szkieletem metody Torres. Na jego szczycie znajduje się pożądany rezultat.
Niżej zespół umieszcza możliwości, czyli potrzeby, trudności, pragnienia lub problemy klientów, które mogą mieć znaczenie dla tego rezultatu.
Dopiero pod wybraną możliwością pojawiają się rozwiązania, a następnie założenia i testy potrzebne do sprawdzenia tych założeń.
Narzędzie ma zapobiegać zbyt szybkiemu przechodzeniu od celu do pierwszego pomysłu, co jest częstym mechanizmem powstawania przypadkowych roadmap.
Największą korzyścią drzewa jest rozdzielenie poziomów myślenia. Możliwość nie jest funkcją.
Przykładowo trudność w porównaniu dostępnych opcji może być istotną możliwością, podczas gdy kalkulator, filtr lub zmiana treści to dopiero potencjalne odpowiedzi na nią.
Gdy te pojęcia zostają pomieszane, zespół łatwo broni rozwiązania, mimo że nie ma pewności, czy rozpoznany problem jest ważny.
Drzewo ułatwia utrzymanie kilku wariantów i świadomy wybór obszaru, który warto zbadać głębiej. Jest to także narzędzie komunikacyjne.
Pokazuje zainteresowanym osobom, jak konkretne inicjatywy wiążą się z celem, jakie dowody wspierają daną możliwość oraz które decyzje pozostają niepewne.
Nie daje automatycznie odpowiedzi, co zbudować, ani nie zastępuje strategicznego osądu. Jego wartość zależy od jakości rozmów z klientami i uczciwości w opisywaniu założeń.
Dobrze użyte zmienia roadmapę z listy obietnic w mapę świadomie zarządzanego uczenia się.
Na koniec, testowanie założeń przed kosztownym wdrożeniem ogranicza ryzyko produktu. W książce Discovery nie kończy się na zidentyfikowaniu problemu i wymyśleniu rozwiązania.
Każdy pomysł opiera się na założeniach, które należy rozpoznać i sprawdzić. Część z nich dotyczy wartości, czyli tego, czy rozwiązanie odpowie na rzeczywistą potrzebę klienta.
Inne dotyczą użyteczności, wykonalności technicznej albo opłacalności dla organizacji.
Torres zachęca zespoły do wybierania tych założeń, których błąd byłby najbardziej kosztowny, zamiast budować pełną wersję produktu wyłącznie po to, by poznać odpowiedź.
Takie podejście wymaga dopasowania metody testu do pytania.
Rozmowa, prototyp, obserwacja zachowania, test użyteczności czy analiza danych nie są wymiennymi rytuałami.
Każde narzędzie dostarcza innego rodzaju dowodu.
Prototyp może pomóc ocenić, czy użytkownik rozumie i potrafi obsłużyć proponowany przepływ, ale nie dowodzi jeszcze trwałego popytu.
Z kolei dane z używanego produktu mogą pokazać wzorzec zachowania, lecz często nie wyjaśniają jego przyczyn.
Autorka podkreśla więc znaczenie świadomego łączenia jakościowych i ilościowych źródeł wiedzy.
Istotne jest również formułowanie testów w sposób, który może podważyć przekonanie zespołu.
Jeśli badanie służy jedynie potwierdzeniu ulubionego pomysłu, Discovery staje się dekoracją dla już podjętej decyzji.
Wersja proponowana przez Torres ma zwiększać szybkość uczenia się, nie liczbę eksperymentów.
Dzięki temu zespół może wycofać się z nietrafionej ścieżki wcześniej, zachować alternatywy i inwestować rozwój tam, gdzie dowody są najsilniejsze. Podsumowując,
Continuous Discovery Habits jest szczególnie wartościowa dla osób pracujących w zespołach tworzących produkty cyfrowe menedżerów produktu, projektantów, inżynierów,
badaczy oraz liderów odpowiedzialnych za sposób podejmowania decyzji. Najwięcej zyskają czytelnicy, którzy wiedzą, że kontakt z klientem jest potrzebny, ale nie potrafią zamienić tej deklaracji w powtarzalny rytm pracy. Książka pomaga połączyć rozmowy z użytkownikami, cele biznesowe, generowanie pomysłów i testowanie ryzyka w jeden proces. Zamiast traktować te działania jako osobne etapy, realizowane przez różne działy, jej praktyczną zaletą jest konkretna struktura. Trio produktowe wskazuje, kto powinien uczestniczyć w odkrywaniu. Cotygodniowe rozmowy określają częstotliwość kontaktu z rynkiem, a drzewo możliwości i rozwiązań daje wspólny język do przechodzenia od rezultatu do eksperymentu. To odróżnia książkę od poradników, które ograniczają się do ogólnego zalecenia. Baj być bliżej użytkownika albo koncentrują się wyłącznie na technikach wywiadu czy projektowaniu interfejsów. Jednocześnie warto realistycznie określić jej zakres. Nie zastępuje zaawansowanego podręcznika badań jakościowych, analityki danych ani strategii rynkowej. Nie oferuje też prostych recept na każdy kontekst organizacyjny, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do klientów jest ograniczony. Jej siłą jest raczej stworzenie operacyjnego nawyku uczenia się przed budowaniem. Dla zespołów przeciążonych listami funkcji i debatami, opartymi na opiniach, może być użytecznym punktem odniesienia, ponieważ konsekwentnie przenosi uwagę z tego, co można dostarczyć, na to, jaką wartość i zmianę faktycznie warto osiągnąć. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Teresa Torres, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.